Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Essentials of School Neuropsychological Assessment to praktyczny podręcznik z obszaru neuropsychologii szkolnej należący do serii Essentials of Psychological Assessment. Wydanie trzecie, przypisywane Danielowi C. Millerowi i Denise E. Merrickle. Omawia zastosowanie wiedzy o funkcjonowaniu mózgu i rozwoju dziecka w realiach szkoły oraz innych pediatrycznych środowisk klinicznych. Nie jest to książka o stawianiu diagnozy wyłącznie na podstawie wyniku testu. Jej celem jest pokazanie całego procesu, od rozpoznania, czy pogłębiona ocena jest potrzebna. Przez wywiad neurorozwojowy i dobór narzędzi, po interpretację danych, planowanie wsparcia i komunikację z rodziną oraz nauczycielami. Autorzy sytuują ocenę neuropsychologiczną wśród konkretnych problemów edukacyjnych, behawioralnych i medycznych dzieci. Książka ma charakter instruktażowy, ale łączy procedury praktyczne z ramą pojęciową wyjaśniającą, dlaczego profil mocnych stron i trudności ucznia bywa ważniejszy niż pojedyncza etykieta diagnostyczna. To zwięzłe, profesjonalne wprowadzenie dla osób pracujących na styku psychologii, edukacji i zdrowia dziecka. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ocena zaczyna się od pytania skierowania, a nie od wyboru testu. Jednym z podstawowych założeń książki jest potrzeba ustalenia sensownego pytania diagnostycznego, zanim specjalista sięgnie po baterię testów. W środowisku szkolnym dziecko może zostać skierowane z powodu słabych wyników w nauce, problemów z zachowaniem, trudności z uwagą, następstw choroby albo urazu. Te same obserwowane objawy nie wskazują jednak automatycznie na ten sam mechanizm. Kłopoty z czytaniem mogą wiązać się m.in. z przetwarzaniem językowym, pamięcią roboczą, uwagą, tempem pracy, historią nauczania lub szerszym kontekstem emocjonalnym. Dlatego autorzy przedstawiają ocenę jako proces rozwiązywania problemu, a nie jako rutynowe podawanie stałego zestawu prób. Pytanie skierowania pomaga zdecydować, jakie informacje są rzeczywiście potrzebne, które źródła danych należy zestawić i czy pełna ocena neuropsychologiczna wniesie wartość ponad zwykłą ocenę szkolną. Takie podejście ma również wymiar etyczny i organizacyjny. Chroni ucznia przed niepotrzebnym obciążeniem badaniem, ogranicza ryzyko nadinterpretacji wyników oraz sprzyja formułowaniu wniosków użytecznych dla edukacji. Książka podkreśla więc, że trafność oceny zależy najpierw od jakości zdefiniowanego problemu, a dopiero później od technicznej jakości użytych narzędzi. Po drugie, wywiad neurorozwojowy nadaje wynikom testowym znaczenie kliniczne i szkolne. Miller i Merrickle traktują historię neurorozwojową jako niezbędne tło dla danych liczbowych. Wynik testu opisuje funkcjonowanie dziecka w określonym momencie i w określonych warunkach, lecz sam nie wyjaśnia, skąd wziął się obserwowany profil. Wywiad pozwala uwzględnić przebieg rozwoju, historię medyczną, wcześniejsze trudności edukacyjne, funkcjonowanie adaptacyjne, zachowanie oraz informacje od rodziny i szkoły. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci, których osiągnięcia mogły zostać zmienione przez schorzenia neurologiczne lub inne problemy zdrowotne. Kontekst może wskazać, czy trudność ma charakter długotrwały, pojawiła się po istotnym zdarzeniu medycznym, czy też jest rozbieżna z wcześniejszym poziomem funkcjonowania. Książka pokazuje tym samym różnicę między mechanicznym porównaniem wyniku z normą a interpretacją kliniczną. Specjalista musi rozważać spójność danych z obserwacją, dokumentacją i informacjami z różnych środowisk. Wywiad nie zastępuje standaryzowanego badania, ale pozwala ocenić jego adekwatność oraz ograniczenia. W szkolnej praktyce ma to bezpośrednie konsekwencje, ponieważ rekomendacje powinny odpowiadać nie abstrakcyjnemu profilowi testowemu, lecz historii i aktualnym wymaganiom konkretnego ucznia. Autorzy promują więc integrację informacji zamiast przypisywania decydującej roli pojedynczemu wskaźnikowi. Po trzecie, dobór narzędzi wymaga łączenia domen funkcjonowania z potrzebami ucznia. Książka omawia dobór instrumentów do oceny dzieci, w tym znaczenie ważnych baterii neuropsychologicznych, takich jak NEPSI-DRU, Wisk-IVE Integrated oraz Delis-Kaplan Executive Function System. Ich obecność nie oznacza, że jedna bateria stanowi uniwersalne rozwiązanie dla każdego skierowania. Autorzy akcentują konieczność dopasowania metod do wieku, pytania diagnostycznego, możliwości dziecka i obszarów wymagających wyjaśnienia. Ocena może obejmować między innymi uwagę, funkcje wykonawcze, pamięć, język, zdolności wzrokowo-przestrzenne, tempo przetwarzania oraz osiągnięcia szkolne.
Znaczenie ma także zestawienie danych poznawczych z informacjami o zachowaniu i codziennym funkcjonowaniu. Taki układ pozwala badać wzorzec wyników, a nie jedynie ustalać, czy uczeń wypadł poniżej średniej. Przykładowo, trudności organizacyjne w klasie mogą wymagać analizy procesów wykonawczych, ale ich interpretacja powinna zostać skonfrontowana z obserwacją i opisem funkcjonowania w domu oraz szkole. Książka jest praktyczna, ponieważ kieruje uwagę na użyteczność kliniczną każdego narzędzia, a nie na jego popularność. Jednocześnie przypomina o ograniczeniach testów, w tym o potrzebie ostrożności wobec różnic językowych i kulturowych. Dobra bateria jest zatem celowa, wystarczająco szeroka i możliwa do obrony wobec postawionego pytania, a nie po prostu maksymalnie rozbudowana. Po czwarte, interpretacja profilu ma prowadzić do planu wsparcia, nie do samej etykiety. Istotą szkolnej oceny neuropsychologicznej jest przełożenie wyników na decyzje pomocne w uczeniu się i codziennym funkcjonowaniu. Książka nie przedstawia interpretacji jako prostego odczytania skal i indeksów. Wyniki trzeba analizować w relacji do historii rozwoju, danych o osiągnięciach, obserwacji zachowania oraz informacji z domu i szkoły. Szczególną wartość ma rozpoznanie zarówno trudności, jak i zasobów dziecka. Mocniejsze obszary mogą wskazywać, jak skonstruować wsparcie, na przykład przez bardziej skuteczny sposób prezentowania materiału lub organizowania zadań. Z kolei słabszy rezultat ma praktyczne znaczenie dopiero wtedy, gdy wiadomo, jak objawia się w klasie i jakie ograniczenia może powodować. Autorzy łączą więc ocenę z planowaniem interwencji oraz komunikowaniem wniosków osobom, które będą je wykorzystywać. Raport powinien być zrozumiały, precyzyjny i ukierunkowany na działania, zamiast być wyłącznie technicznym zestawieniem danych psychometrycznych. Takie podejście odróżnia pracę neuropsychologa szkolnego od diagnozy prowadzonej w oderwaniu od wymagań edukacyjnych. Rekomendacje muszą być wykonalne w realnym środowisku szkolnym, powiązane z konkretnymi potrzebami ucznia i oparte na uzasadnionej interpretacji. Dzięki temu ocena może wspierać zespół szkolny i rodzinę w podejmowaniu decyzji, a nie jedynie formalnie dokumentować problem. Na koniec, przyszłość dziedziny obejmuje technologię. Neuroedukacja i trafność międzykulturową. W trzecim wydaniu uwzględniono kierunki rozwoju, które rozszerzają klasyczne rozumienie oceny neuropsychologicznej w szkołach. Autorzy wskazują m.in. neuroedukację, możliwe zastosowania neuroobrazowania, ocenę komputerową, teleneuropsychologię oraz rozwój ocen bardziej adekwatnych kulturowo. Nie są one przedstawione jako powód, by rezygnować z podstawowego rozumowania klinicznego. Przeciwnie, nowe technologie zwiększają potrzebę krytycznej oceny jakości danych, warunków badania i granic interpretacji. Badanie prowadzone z użyciem komputera lub zdalnie może zmienić sposób kontaktu z dzieckiem, kontroli środowiska i obserwacji zachowania. Z tego powodu wyników nie można traktować tak, jakby metoda ich uzyskania była nieistotna. Wątek międzykulturowy ma równie praktyczne znaczenie. Narzędzia standaryzowane powstają w określonych populacjach, a różnice językowe, doświadczenia edukacyjne i warunki społeczne mogą wpływać na wykonanie zadań. Książka zachęca zatem do ostrożności przy porównywaniu ucznia z normami oraz do korzystania z wielu źródeł informacji. Rozdział o przyszłych kierunkach nie obiecuje łatwych rozwiązań. Pokazuje raczej, że szkolna neuropsychologia musi równoważyć innowacje z odpowiedzialnością diagnostyczną. Jest to perspektywa ważna dla praktyków, którzy chcą wykorzystywać nowe możliwości bez mylenia technologicznej nowości z większą trafnością oceny. Podsumowując, Essentials of School Neuropsychological Assessment będzie szczególnie przydatna psychologom szkolnym, pedagogom specjalnym, diagnostom edukacyjnym oraz neuropsychologom dziecięcym. Skorzystają z niej także osoby szkolące się w ocenie dzieci, które potrzebują uporządkowanego obrazu procesu diagnostycznego, zanim sięgną po bardziej wyspecjalizowane publikacje poświęcone pojedynczym metodom. Jej główną korzyścią praktyczną jest konsekwentne łączenie wiedzy neuropsychologicznej z decyzjami podejmowanymi w szkole. Czytelnik otrzymuje ramę do rozważenia.
Kiedy badanie jest uzasadnione, jak budować hipotezy, jak integrować historię rozwoju z wynikami testowymi i jak formułować zalecenia możliwe do zastosowania.
Intelektualną zaletą książki jest sprzeciw wobec redukowania ucznia do wyniku, rozpoznania lub jednej słabej funkcji. Autorzy kierują uwagę na profil funkcjonowania, kontekst i ograniczenia wnioskowania. Na tle podręczników skoncentrowanych wyłącznie na psychometrii albo szczegółowej obsłudze jednej baterii testów wyróżnia ją szeroki, a zarazem zwięzły zakres. Obejmuje etap skierowania, wywiad, dobór narzędzi, interpretacje, interwencje i rozwój dziedziny. Nie zastąpi pogłębionych podręczników dotyczących konkretnych testów, medycznych zespołów klinicznych czy lokalnych regulacji oświatowych. Może jednak stanowić solidny przewodnik po logice odpowiedzialnej oceny neuropsychologicznej, zwłaszcza tam, gdzie wyniki mają służyć współpracy z nauczycielami, rodziną i zespołem wspierającym ucznia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Daniel C. Miller, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.